Cześć, tu Marcin Makowski i zapraszam do drugiego odcinka podcastu Digitalnie.pl noworocznie. Dziś porozmawiamy sobie o tym, czy nie jest za późno na to, by zacząć programowanie. I myślę, że to jest bardzo dobry moment noworoczny, gdy wszyscy mamy jakieś różne postanowienia i niektórzy zastanawiają się, może już szansa przepadła, tak? Może trzeba było to wszystko zrobić w 2018 roku i już jest za późno. Zastanawiając się nad tym tematem, pomyślałem sobie, że są w zasadzie takie trzy pytania. Po pierwsze, można pytać o wiek. Czy nie jest za późno ze względu na nasz wiek? Czasami nawet bardzo młode osoby, 20-paroletnie, zastanawiają się, czy nie jest za późno, tak? Może powinni zacząć w gimnazjum albo znacznie wcześniej. Można też pytać o moment, tak? Bo może ten moment już przepadł. Może rynek jest nasycony, może wszyscy programiści zdobyli wszystkie posady i teraz no jedynie super specjaliści, tak wybitne osoby mogą jeszcze coś zdziałać, no ale na pewno nie początkujący. No i można też pytać o czas, tak? Czy nie jest za późno, no bo mamy już tak mało czasu dzisiaj, tak? Mamy pewne obowiązki, mamy rodziny, dom, sprawy na głowie i w tej dobie 24-godzinnej po prostu może nie znajdujemy czasu i w ten sposób jest za późno. No ale zanim odpowiem na to pytanie, chciałem przedstawić Tobie moją definicję programowania, bo myślę, że ludzie mają bardzo różną, tak? I są nawet takie wojny między programistami, który język jest lepszy, a który to jest prawdziwe programowanie, a który nie. I moja definicja programowania to jest po prostu rozwiązywanie danego problemu w sposób zautomatyzowany przy pomocy komputera. Bardzo prosta definicja i dlatego pod nią łapię zarówno ludzi, którzy robią strony internetowe, ale też takie osoby, które na przykład w arkuszu kalkulacyjnym wykonują niesamowite sztuczki, tak, a automatyzują cały proces obliczeń, być może jakichś księgowych, być może statystycznych i też mają efekt, tak, potrafią przewidzieć może na przykład jakieś warunki pogodowe albo nawet pewne inne historie, tak, przy pomocy pewnych algorytmów, mają tam logiczne rozumowanie, są pewne warunki, jednym słowem przechowują, przetwarzają i przesyłają te informacje dalej. I to jest też ważne, że my rozwiązujemy problem. Znaczy, programista to nie jest ktoś, kto pisze kod, moim zdaniem. To nie jest ktoś, kto musi pisać kod i po prostu tego kodu musi, im więcej napisze, tym lepiej. Wprost przeciwnie często. Bo my zapominamy o tym, że przede wszystkim musimy rozwiązać jakiś problem. To nie jest sztuka dla sztuki, chociaż można tak to uprawiać, tak? Można rozwiązywać takie łamigłówki i tak dalej programistyczne i to jest na pewno fajna zabawa. Ale w takim codziennym życiu to my chcemy po prostu rozwiązać problem, tak? Chcemy coś obliczyć, chcemy coś pokazać, chcemy ułatwić zakupy, może chcemy wysłać rakietę w kosmos. I to wcale nie oznacza, że musimy napisać od początku do końca coś. Może po prostu możemy posklejać pewne rzeczy, które już działają i będą działać lepiej w zautomatyzowany sposób. I zanim dalej będę się zastanawiał nad tym pytaniem, czy nie jest za późno, to chciałem Ci powiedzieć taką moją drogę, tak? Która jest drogą trochę człowieka, dla którego mogło być już za późno. Bo chociaż miałem jakieś tam doświadczenie, jeżeli chodzi o programowanie prostych rzeczy młodości, to bardzo późno się tym zająłem. Przede wszystkim poszedłem na studia filozoficzne jako moje pierwsze studia. Byłem takim trochę bujającym w obłokach i chyba wciąż jestem człowiekiem. Miałem takie myśli, że zostanę filozofem, będę sobie filozofował, myślał o naturze rzeczywistości i tak dalej. Nie do końca się zastanawiałem, jak to będzie potem z utrzymaniem, zarabianiem pieniędzy i tak dalej. Na szczęście po roku puściłem te studia, ale wciąż nie do końca wiedziałem, co robić, tak? Myślałem, że zajmę się może czymś prostym, może będę przedstawicielem handlowym i po prostu będę jeździł po kraju i próbował sprzedawać jakieś rzeczy. Miałem różne pomysły i to nie do końca były sensowne pomysły, na pewno nie do końca sensowne dla mnie. No i jakoś tak wyszło, że w rozmowie z moją ówczesną dziewczyną padło zdanie, że Marcin, w sumie ty tam zawsze lubiłeś komputery, trochę programowałeś, to może informatyka. I rzeczywiście poszedłem na informatykę, aczkolwiek uważam, że trochę straciłem czasu na tej informatyce. Trochę to był taki czas, kiedy po prostu nie pracowałem. Już wtedy myślałem, co ja bym chciał zrobić, tak? Co bym chciał robić w życiu, no bo wylądowałem w Plymouth na takim stażu informatycznym w Wielkiej Brytanii i tam to programowanie stron internetowych to w ogóle wydawało mi się mega nudne, mega nieciekawe i myślałem, okej, zostanę programistą gier. No i słuchajcie, zupełnie nie byłem w stanie osiągnąć tego poziomu. Wysłałem listy do takich dwóch największych firm w naszym kraju, czyli do Techlandu i CD Projektu. I Techland w ogóle mi nie odpowiedział, nie chcieli mnie nawet na bezpłatny staż, a CD Projekt powiedział, też nie chcemy cię na bezpłatny staż, no ale możesz u nas testować Wiedźmina. To w ogóle była super okazja i myślę, że jeszcze kiedyś opowiem tobie o tym, jak byłem testerem Wiedźmina. Ale tutaj chciałem ci powiedzieć, że no nie od razu Kraków zbudowano, tak? Do tej branży gier komputerowych jakoś nie byłem w stanie wejść. Potem jeszcze próbowałem przez moment swoich sił, ale to też inna historia. No i taką pierwszą prawdziwą pracą moją była praca w Wirtualnej Polsce w Gdańsku. I myślę, że byłem totalnie za młody i za mało doświadczony, żeby tą pracę wykonywać na przyzwoitym poziomie, tak po latach sobie myślę. Nie czytałem zbyt wielu książek, nie poszerzałem swojej wiedzy we właściwy sposób i wciąż trochę bujałem w obłokach. Po prostu chodziłem do pracy, wykonywałem tam obowiązki, wracałem do domu, ale no nie miałem żadnego planu na swoje życie. I to też wszystko było takie trochę po macoszemu, trochę taka młodzieńcza buńczuczność, bym powiedział, myślenie, że po prostu jakoś to będzie i nie zastanawianie się nad życiem. Z tej pracy zrezygnowałem, bo miałem jakieś tam osobiste problemy życiowe, złamane serca i tak dalej. Wróciłem do mojego rodzinnego Olsztyna, no i wciąż byłem w takim trochę zawieszeniu, tak? I to, kiedy naprawdę u mnie się zaczął taki porządny etap programistyczny, kiedy spojrzałem na to zupełnie od innej strony, to naprawdę było już bardzo, bardzo późno w stosunku do moich kolegów, którzy zaczynali pracę. I wiele zmienia akurat w moim przypadku książka Clean Code, Czysty Kod. Tą książkę polecam wam przeczytać, będzie link afiliacyjny, ale jeżeli znajdziecie książkę taniej, to śmiało kupujcie, to jest naprawdę świetna książka. Warto ją przeczytać, wypożyczajcie, cokolwiek zróbcie, jeżeli myślicie o tym, żeby być dobrym programistą, jest to super, super książka. Więc u mnie to nie było tak do końca różowo i kolorowo od początku i potem, gdy przeczytałem tę książkę, nabrałem jakiejś takiej większej pewności, że w sumie to jest chyba fajne, tak? Zacząłem odkrywać pasję w tym, że mogę pracować dobrze i to był duży krok, więc tutaj jeżeli chodzi o początki, o wiek, o moment, o czas, to nie wszystko się składało, ale jednak się udało. Po wielu latach w końcu mogę powiedzieć, że jestem na jakimś tam przyzwoitym poziomie, tak sobie myślę. No i dalej pytając o to, czy nie jest za późno na programowanie, ja bym zapytał ciebie, a jaka jest twoja intencja, tak? Czy myślisz o tym, żeby no coś robić dla siebie, na przykład napisać sobie jakąś aplikację, może aplikację na telefon, która ci pomoże w twojej pracy, czy w codziennych obowiązkach, a może po prostu myślisz o zarobkach. I ja osobiście nie mam żadnego problemu z tym, że wiele osób myśli o tej branży po prostu jako branży zarobkowej. Od lat idziemy do pracy głównie ze względu na zarobki i moim zdaniem to, że tam zarobki są duże i dlatego ktoś się decyduje na tą pracę, na przykład nie mając pasji, no to co w tym złego, tak? 100 lat temu niekoniecznie mieliśmy pasję, żeby, nie wiem, robić beczki do wina albo robić wykopki ziemniaków i zawozić je na targ. To po prostu była praca, tak? Próbowaliśmy nakarmić nas i nasze rodziny, zapewnić nam byt i moim zdaniem to jest spoko, to jest fajne. Oczywiście pasja pomaga, tak? Pasja pomaga, bo wtedy łatwiej się czyta książki, łatwiej się zdobywa wiedzę, ma się większą motywację, nie jest się tym zmęczonym. No ale motywacja zarobkowa też może pomagać. Też tak samo można siedzieć nad książkami, czytać jak coś zrobić i dla mnie to jest spoko. Nie uważam, że taki programista bez pasji to jest gorszy programista. Myślę, że dobry programista to po prostu ten, który potrafi dobrze rozwiązać problem. Co ciekawe, myślę też, że ta pasja trochę się rodzi z czasem. Znaczy, myślę, że są takie etapy tej pasji. Na początku można być bardzo zaciekawionym, potem można być w takim trochę dołku, gdzie się wykonuje pewne nudne rzeczy, potem można odkrywać, że te rzeczy można robić lepiej, można je automatyzować, można być świetnym w swojej pracy. No i osobiście uważam, że pasja się rodzi głównie z tego, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. Po prostu znamy nasz fakt, wiemy, jak się go robi, jak się robi pewne rzeczy dobrze, jak się robi źle. Mamy już takie też doświadczenie i obycie z rzeczywistością, że wiemy, co zadziała, w jakim przypadku, tak? Bo to nie jest tak, że jest jedno rozwiązanie do każdego problemu. No i dalej pytanie, czy chcesz, czy musisz programować, tak? I dlaczego akurat programowanie? Czy ze względu na finanse, czy dlatego, że to jest modne? Czy może po prostu o tym słyszałeś i myślisz, że to jest ta droga, ale no, obok programowania jest wiele innych spraw, tak? Można być menadżerem projektu, można być Scrum Masterem, można wykonać wiele różnych ról wokół tego programowania, więc jeżeli sama branża Cię ciekawi, może ludzie Cię ciekawią, a może po prostu technologia i bycie przy niej, to wciąż jest wiele opcji, niekoniecznie programisty, czy też programista, programisty jakiegoś konkretnego języka, to jest ta droga. O tym będę jeszcze pewnie mówił w przyszłości. No a teraz chciałem tylko wspomnieć, że chociaż słyszymy często programista, programowanie, języki programowania, to nie jest wszystko, tak? Z tego też powodu napisałem takiego e-booka Kariera w branży IT, do którego Cię serdecznie zachęcam. Jeżeli się zapiszesz na mój newsletter, to dostaniesz dostęp do tego e-booka i tam jest opisane 11 zawodów przyszłości, tak? Nie tylko stricte programiści, ale też inne zawody, właśnie po to, żeby dać to poczucie, że tak powiem, horyzontu, jak wygląda ta branża, co w niej jest możliwe. Niekoniecznie trzeba się pchać w konkretne miejsce, bo może mamy różne ambicje, różne możliwości, różne upodobania i jest wiele innych dróg, które też zapewniają świetne zarobki. I jeżeli chodzi o za późno, jeżeli chodzi o wiek, to przyznam Ci szczerze, że u mnie czasami też jest za późno, bo jako taki programista, który ma doświadczenie w wielu różnych branżach, tak, bo pracowałem i dla dużych korporacji, i dla małych firm, i robiłem jakieś własne projekty, to zawsze pracowałem w różnych technologiach. To nie było tak, że byłem programistą Java, programistą PHP i po prostu siedziałem w tym 10 lat. Nie, u mnie to raczej wyglądało tak, że trochę w tym, trochę w tamtym, trochę w takim języku, trochę w takim systemie operacyjnym. I to, powiem Ci szczerze, że powoduje czasem różne ciekawe konsekwencje. Na przykład niektóre firmy nie chcą mnie zatrudniać. Chociaż myślę, że poradziłbym sobie równie dobrze jak inni programiści, no to na pytanie, no dobra Marcin, a ile Ty masz lat doświadczenia w tym języku? No to ja mówię, no nie mam 5 lat, mam 3, może mam 3,5, no bo przez 3 lata robiłem w tym języku, a przez następne 3 w zupełnie innym. Moim zdaniem to nie znaczy, że jestem gorszym programistą, bo z języków łatwo się jest przerzucić z jednego na drugi tak naprawdę. No ale z drugiej strony, jeżeli miałbym zacząć od zera, tak? Już od poniedziałku muszę napisać jakąś super aplikację, znać wszystkie biblioteki, tak dalej, no na pewno będzie trudniej, tak? Będę się musiał trochę dłużej wdrożyć. Jak ktoś ma krótki projekt, krótki deadline, no to nie jestem do końca tym kandydatem. I dla mnie nadal jest za późno, jeżeli chodzi o pewne konkretne branże, tak? Albo jeżeli chodzi o konkretne oferty biznesowe, no to ja odpadam, tak? Dlatego, że moje życie potoczyło się tak, a nie inaczej i mam szerokie doświadczenie, bardziej niż głębokie. No i teraz już wracając do meritum pytania, czy nie jest za późno, no to na początek wiek, tak? Myślę, że w branży IT nie jest jak w branży modelingu. To nie jest tak, że nasza przydatność do spożycia, że tak to nazwę, kończy się w wieku 25 lat, czy może 30, bo przede wszystkim liczą się twarde umiejętności. I to też jest super, bo okej, mogą się zdarzyć, tak? Życie jest różne, różne są firmy. Mogą się zdarzyć firmy, gdzie ktoś będzie brał ten Twój wiek pod uwagę. No ale ten wiek pod uwagę może być brany w dwójnasób. Ktoś może mieć takie przekonanie, że może starsza osoba będzie się wolniej uczyć, co jest nie do końca prawdą, ale też może ktoś mieć takie przekonanie, że może lepiej nie zatrudniać młodych osób, no bo przecież ci młodzi ludzie często zmieniają pracę, tak? Średni czas życia takiego młodego człowieka w jednej firmie to jest około 2 lat w IT, co jest bardzo krótko, tak? Zanim go wyszkolimy, zanim on pozna wszystkich ludzi, wszystkie procesy, no to już zmienia pracę de facto, tak? I młodzi ludzie, jest taka tendencja do tego, że przemieszczają się między zawodami. No wiadomo, że jest pewna inwestycja kapitału w taką młodą osobę, która na początku raczej się uczy pracy, tak? Jest wdrażana, poświęca się jej czas, menadżer jej poświęca czas, lider zespołu poświęca jej czas, no i chciałoby się, żeby ta osoba została dłużej, tak? Jak już nabierze wiedzy, wie co się z czym je i żeby nie odchodziła od razu. To nie jest zawsze tak, że firma ma pieniądze i ma budżet na to, żeby pompować te finanse we wszystkich ludzi równomiernie. No po prostu różnie bywa. Więc ten wiek czasem może działać tak naprawdę na Twoją korzyść w dwóch kierunkach. Co ciekawe, są też takie badania, które mówią o tym, że to nie jest tak, że im jesteśmy starsi, tym trudniej nam się uczyć. Często jest tak, że raczej im jesteśmy starsi, tym mamy więcej przekonań co do tego, jak się uczyć, ale mamy jednocześnie wiele kontekstów, wiele doświadczenia, które pomaga nam przyswajać nową wiedzę znacznie lepiej. Bardziej chodzi o to, jak tą wiedzę nam podadzą, niż o to, ile mamy lat na karku. Jest pewnie jakiś tam wiek albo pewne choroby może mentalne, które utrudniają w późniejszych latach przyswajanie tej wiedzy. Jeżeli może ktoś ma problemy z pamięcią, ja na przykład mam dosyć duże problemy z pamięcią i powiem Ci szczerze, że często sobie muszę odświeżać pewne sprawy. Na takich quizach nie zawsze dobrze wypadam, no ale mam taką powiedzmy pamięć ciała, która mi pomaga na co dzień. Więc to nie jest do końca tak, że wiek jest przeszkodą. Wprost przeciwnie bym powiedział, im jesteśmy starsi, tym czasem lepiej sobie radzimy, ale też możemy mieć lepsze sposoby planowania swojej nauki, a też wychodzenia poza strefę komfortu, na przykład pytając kogoś, tak? Często się widzi u młodych osób, że próbują rozwiązać problem po swojemu, nie szukają, jak ten problem był już kiedyś rozwiązany przez kogoś, nie pytają o rady, próbują robić wszystko naraz, więc ta taka młodzieńcza aktywność no nie zawsze jest wskazana, tak? Ona się przydaje w niektórych obszarach, ale w niektórych obszarach się przydaje taka stateczność, doświadczenie, zdobyta wiedza i umiejętności, więc myślę, że jeżeli masz już pewne doświadczenie, wiedzę, to może to być znacznie łatwiej przyswoić sobie wiedzę, nauczyć się na przykład programowania. No i też pytanie, co to znaczy nauczyć się programowania, tak? Jaki poziom tego programowania chcesz osiągnąć i co chcesz zrobić? No myślę, że nie ma sensu od razu wyznaczać nie wiadomo jakich ambitnych planów, że będzie się nie wiadomo jakim architektem, po prostu iść do przodu po kolei jakimiś tam ścieżkami. Może bardziej interesuje cię web development, a może bardziej mobilne aplikacje. Warto sobie coś wybrać i potem zobaczyć, co można w tym osiągnąć, tak? Niektórzy ludzie lepiej się czują na takiej ścieżce stricte technicznej, samotni wojownicy przed komputerem, inni lubią pracować w grupie, a jeszcze inni bardziej zarządzać, tak? Może się okazać, że przy okazji tej nauki programistycznej zobaczysz, że wolisz zarządzać bardziej projektem niż realizować go technicznie. No i pytanie o moment. Ludzie się zastanawiają, czy rynek nie jest nasycony. Ja poszukałem kilku takich statystyk i co ciekawe, nie, wprost przeciwnie, rynek programistyczny ma się świetnie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o rynek zastany, bo tak naprawdę mamy dwa rynki, ten, który mamy i ten, który będzie. No więc po pierwsze, liczba absolwentów i studentów informatyki wcale nie rośnie. To nie jest tak, że wszyscy się rzucili na to, żeby studiować informatykę. Z około 100 tysięcy na przykład studentów, którzy studiują, około 14 tysięcy osób kończy taki kierunek IT, tak? Każdego roku, więc to nie jest jakaś duża liczba, jeżeli porównacie to sobie z liczbą, nie wiem, na takich kierunkach jak administracja i prawo, czy też zdrowie. Co ciekawe, ofert pracy też jest całkiem dużo wciąż, jeżeli chodzi o Polskę. Tak statystycznie ja sobie zrobiłem takie obliczenia na podstawie kilku portali. Wychodzi na to, że co drugi absolwent teoretycznie powinien być w stanie znaleźć pracę, tak? Zakładając, że ma wiedzę, doświadczenie i coś potrafi zrobić, tak? Jakiś tam już projekt wykonał, to jest taka szansa. Ponadto tej pracy nie trzeba szukać tylko w Polsce. Mamy wiele rynków zagranicznych, nie trzeba wyjeżdżać, bo można też pracować zdalnie. Tak naprawdę ten rynek dla przyszłego programisty jest ogromny, tak? Nawet bez wyjeżdżania z kraju. Więc moment jest świetny, ponieważ to są wschodzące technologie. A po drugie jest też rynek przyszły, czyli rynek, którego do końca nie możemy określić. Widzimy pewne kierunki, tak? Widzimy, że takie tematy jak Big Data, Machine Learning się rozwijają, czy też Data Scientist. Coraz więcej tych technologii będzie w naszym życiu obecnych, tych technologii informatycznych, tak? Tych, które będą dotykać naszego zdrowia, naszych samochodów, naszych lodówek zamawiających jedzenie. Tego po prostu będzie więcej i będą potrzebni ludzie, którzy będą to programować. I ci ludzie będą potrzebować pomocników. To nie jest tak, że potrzebni są tylko seniorzy, tak? Powiem ci szczerze, że ja jestem na takim trochę seniorskim stanowisku i bardzo bym sobie życzył kilku młodych programistów pracujących razem ze mną, którym mógłbym powierzyć pewne prostsze zadania, tak? Bo ja teraz na przykład muszę je wykonywać, bo brakuje ludzi. Najzwyczajniej w świecie brakuje tych ludzi, którzy no, nie mieliby aż takich dużych oczekiwań finansowych, tak? Nie zawsze jest budżet, żeby zatrudniać programistów za 15 tysięcy miesięcznie, więc fajnie byłoby mieć na przykład trzech za 5 tysięcy, którym można było dać pewne prostsze zadania i zająć się na przykład bardziej architekturą systemu, czy jakimiś tam rozwiązaniami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czy też optymalizację i wydajność aplikacji. Zatem moim zdaniem tacy ludzie wciąż będą szukani. Zresztą pracuję z kolegami, koleżankami, którzy się przebranżowili i tym, że pracują razem ze mną w jednej firmie, udowadniają to, że jest to możliwe. To nie jest tak, że te rzeczy się nie dzieją. No i trzecie pytanie o czas, tak? Czy nie jest za późno ze względu na czas, jaki tobie został w ciągu dnia? Można to się zapytać, czy się spieszysz z tą zmianą, tak? Czy masz, nie wiem, nóż na gardle i już szybko potrzebujesz nowej pracy, albo szybko potrzebujesz pracy, która da ci duże dochody. No, różnie z tym może być, tak? Tak, to zależy od twojego miejsca zamieszkania, od tego, jakie masz umiejętności, jakie masz predyspozycje. Niekoniecznie od razu zdobędziesz pracę za 5 czy za 10 tysięcy złotych, ale jest to możliwe. No i też pytanie, ile masz czasu w ciągu dnia? To też jest pytanie o to, ile tego czasu marnujesz na takie codzienne, zwykłe sprawy, jak oglądanie seriali czy granie w gry. No może po prostu spotykanie się z przyjaciółmi. Niekoniecznie marnujesz, tak? Dobrze się bawisz, bo odpoczynek też jest konieczny, ale powiem Ci szczerze, że ten czas można znaleźć. I co ciekawe, ten czas możesz znaleźć zarówno po pracy, jak i w pracy. Oczywiście to zależy od tego, gdzie pracujesz, ale jest to możliwe. Na przykład moja żona znalazła taki czas na lekką naukę programowania, no, robienia stron HTML w ramach swojej pracy. Tak, musiała po prostu postawić stronę, musiała postawić stronę na Facebooku, więc przy okazji swoich normalnych obowiązków w pracy, przy okazji organizowania wydarzeń kulturalnych, zajęła się takim tematem, jak postanowiła postawić stronę, administrować tą stroną i administrować stronę na Facebooku. Dzięki temu nauczyła się pewnych rzeczy, tak, nauczyła się obsługiwać na przykład WordPressa, nauczyła się obsługiwać Facebooka, to też jest pewna konkretna wiedza i jeżeli na przykład by ktoś, mając taką wiedzę, chciał pójść dalej, to już jest łatwiej, tak? Czyli czas normalnie, który spędzasz w pracy, możesz poświęcić jednocześnie i na pracę, i na naukę, tak? Możesz się zgłosić na ochotnika, że no ja się zajmę tym, tak? No ja zrobię nam na przykład stronę wizytówkową, albo zrobię nam stronę na Facebooku, albo zrobię nam kampanię społecznościową na Facebooku, jakąś reklamę, tak? To też są pewne umiejętności, które trzeba nabyć, poznać, jak działają te rzeczy, więc są te możliwości. Ponadto, jeżeli chodzi o czas, to też pytanie, jaki poziom potrzebujesz osiągnąć, bo niektóre zawody, powiedzmy programistyczne, są łatwiejsze i na trudniejsze. Można na przykład zacząć od kariery testera, trochę tak jak ja, która jest znacznie prostsza tego, żeby się tym zająć. Znacznie mniej wiedzy trzeba posiąść. Można zacząć od takich testów manualnych, które raczej wymagają ogólnej takiej wiedzy, jak testować, jak zgłaszać błędy, a potem można z tego testera na przykład manualnego przejść na testera automatycznego, czyli nauczyć się już pewnych programistycznych technik do tego, żeby to testowanie działo się automatycznie za nas, żebyśmy po prostu nie przeklikiwali każdego elementu na stronie czy w aplikacji mobilnej. Nie jest tak, że musisz od razu posiadać całą wiedzę. Tą wiedzę możesz zdobywać w ramach swojej pracy, tak? Kiedy będziesz miał już pierwszy na przykład staż czy pierwszą pracę, no to potem możesz wziąć kolejne i kolejne zadanie, podpytać kolegów, koleżanki, jak pewne rzeczy się robi i tak się rozwijać. To nie jest tak, że ten czas na naukę istnieje tylko i wyłącznie po pracy. No i też jest pytanie o sumę godzin, bo ktoś może powiedzieć, no jestem programistą od 10 lat albo od 6 lat, tak? I czasami się okazuje, że tacy 6-letni stażem programiści no, są na poziomie 3-letnich. Z prostego powodu. Siedzą w jednej technologii, w jednej firmie i robią bardzo podobne rzeczy każdego dnia. Na przykład administrują stroną, robią drobne poprawki. I to jest okej, okay, tak? Ale chodzi o to, że jeżeli oni by chcieli zmienić pracę na jakąś ambitniejszą albo na bardziej zarobkową, to będzie im trudniej, tak? Będą musieli tę wiedzę sobie przyswoić w innym czasie niż w czasie pracy. A z kolei taki na przykład programista, który w ciągu 3 lat pracował w intensywnych projektach, zmieniał te projekty co chwilę, niekoniecznie zmieniając firmę, zdobywał wiedzę, angażował się też w takie dodatkowe działania w ramach swoich obowiązków i ponad swoje obowiązki, przy okazji swojej pracy zdobył na przykład masę wiedzy, jeżeli chodzi o testowanie, jeżeli chodzi o performance, jeżeli chodzi o programowanie, jeżeli chodzi o pisanie algorytmów i po prostu siłą rzeczy będzie lepszym, jeżeli chodzi o doświadczenie i wiedzę programistą, niż programista z 6-letnim stażem, który siedział w jednym miejscu i wykonywał bardzo podobne obowiązki. Ponadto to też jest pytanie o sumę godzin, tak? Bo to jest jak z ćwiczeniami, można powiedzieć, o ja trenuję od roku. A co to znaczy? Trenuję od roku godzinę dziennie, czy 3 godziny dziennie. Ten rok tak naprawdę dla różnych osób będzie inny. Zatem to, ile włożysz w pracy własnej indywidualnej, de facto przełoży się na to, jak będziesz dobry i co będziesz w stanie zrobić i jaką wartość będziesz w stanie dać swojej firmie. I na tym chciałem zakończyć ten krótki podcast. Osobiście uważam, że nie jest za późno na oprogramowanie i wszystkich serdecznie do tego zachęcam. Uważam, że programowanie jest super, nawet jeżeli niekoniecznie będziecie programistami zawodowo, to wciąż daje to możliwość zrobienia czegoś dla siebie, tak? Zrobienia jakichś narzędzi dla siebie, poznania trochę rzeczywistości, pozwala to też lepiej korzystać z komputera, pozwala to lepiej korzystać z różnych elementów życia codziennego, nie dać się na przykład nabrać na pewne oszustwa, pozwala to automatyzować swoją pracę. Ja na przykład programuję nie tylko w pracy, tak, ale też robię sobie narzędzia, bo być może widziałeś na mojej stronie kalkulator zarobków programisty albo kreator 3 poziomów na podstawie projektu od Mirosława Burnejko. Więc to jest świetna sprawa, żeby po prostu zrobić coś dla samego siebie. Wszystkie materiały do tego podcastu znajdziesz na mojej stronie digitalnie.pl/02, tak jak drugi odcinek podcastu. Życzę Ci wszystkiego dobrego w tym nowym 2019 roku. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zapraszam Cię do mojego newslettera i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce. Cześć! Lying so statically.